Artykuł redefiniuje rolę lidera, przesuwając punkt ciężkości z posiadania gotowych odpowiedzi na strategiczne zadawanie pytań. Autor stawia tezę: prawdziwe przywództwo nie polega na sprawowaniu kontroli. Lider ma być architektem warunków pracy i usuwaczem barier, który umożliwia zespołowi przejęcie odpowiedzialności. Tekst analizuje cały cykl życia organizacyjnego. Od intencjonalnej rekrutacji opartej na potencjale, przez budowanie zaufania poprzez personalizację wsparcia, aż po procesy decyzyjne i zarządzanie zmianą. Kluczowym argumentem jest przekonanie, że pytania są jedynym skutecznym narzędziem do przełamywania bezwładu instytucjonalnego oraz unikania pułapek poznawczych. W tym ujęciu lider nie jest samotnym herosem osiągającym wyniki, lecz organizatorem sprawczości innych. To on przekształca konflikty i błędy w systematyczny proces uczenia się. Ostatecznie tekst dowodzi, że jakość organizacji jest bezpośrednim odzwierciedleniem jakości pytań, jakie stawia jej lider. Czyni to z dialogu twarde narzędzie strategiczne, a nie jedynie element kultury korporacyjnej. Zarządzanie personelem to rola lidera jako osoby usuwającej bariery. Przywództwo weryfikuje się w relacjach z ludźmi, nie w retoryce. To sposób rekrutacji i ochrony zespołu pokazuje, czy wizja ma realną konsekwencję. Zespół jest miejscem, gdzie idea przywództwa zostaje ucieleśniona albo zdemaskowana. Lider nie jest właścicielem sprawczości, lecz jej organizatorem. Tworzy warunki, by inni mogli przejmować odpowiedzialność. Rekrutacja to decyzja strategiczna, bo człowiek wnosi do firmy nie tylko kompetencje, ale i cały swój świat. To decyzja o tym, jaki rodzaj energii i jaką jakość osądu wpuszczamy do wspólnego systemu. Lider nie powinien pytać automatycznie, kogo potrzebujemy na miejsce osoby, która odeszła. Powinien zapytać głębiej, czy to stanowisko nadal ma sens? Czy próbujemy odtworzyć przeszłość, czy odpowiedzieć na nowe wyzwanie? Organizacje mają skłonność do konserwowania układów, nawet gdy świat się zmienia. Opis roli staje się wtedy skamieliną dawnej potrzeby. Sama rozmowa rekrutacyjna często przypomina teatr przewidywalności, rytuał, w którym wszyscy udają. Posner i Wims proponują coś innego, pytanie o błąd. To ujawnia, czy kandydat potrafi przyznać się do pomyłki i zamienić ją w wiedzę. Organizacja zatrudniająca wyłącznie ludzi deklarujących sukcesy może zbudować zespół mistrzów autoprezentacji, a nie mistrzów uczenia się. Kluczowe jest dopasowanie potencjału do celu. Lider nie powinien pytać tylko, czy kandydat jest dobry, lecz dobry do czego? W jakim środowisku i z jakim zespołem? Niekiedy człowiek nie tyle zawodzi, ile został zaprzęgnięty do wozu bez kół, a następnie oceniony za tempo podróży. Tu pojawia się kluczowa rola lidera – usuwanie barier. Pytanie, jak mogę pomóc, zmienia pozycję przełożonego. Przestaje on być kontrolerem wyniku, a staje się osobą odpowiedzialną za warunki pracy. Istotne jest rozróżnienie między wyzwaniem rozwijającym a barierą niszczącą energię. Dojrzałość przywódcza to dopuszczenie myśli, iż można być częścią problemu. Pytania o to, co zabiera czas bez tworzenia wartości, mogą ujawnić, że źródłem niskiej efektywności nie jest lenistwo ludzi, lecz architektura pracy. Trzecim obszarem jest angażowanie pracowników. Zaangażowanie nie rodzi się z deklaracji misji, lecz z poczucia sensu i wpływu na własną pracę. Współczesna organizacja musi rozumieć, że wynagrodzenie i stabilność to jedynie fundament. Prawdziwą inicjatywę wnosi tylko ten, kto nie czuje się jak wymienny moduł. Lider nie może mylić obecności z zaangażowaniem. Dlatego kluczowy jest bieżący dialog, a nie tylko coroczne oceny. Zamiast analizować odejścia po fakcie, warto stosować tzw. stał interview. Pytania o to, co trzyma pracownika w firmie i co mogłoby go wypchnąć, pozwalają zareagować, zanim list rezygnacyjny stanie się jedynym szczerym dokumentem. Zaangażowanie łączy się z rozwojem. Organizacja musi pomagać ludziom rosnąć. Czwartym obszarem jest delegowanie. To narzędzie budowania liderów. Można delegować mechanicznie albo rozwojowo, przekazując odpowiedzialność wraz z autonomią i przestrzenią na naukę. Tylko ten model buduje kompetencje. Lider musi wiedzieć, czy faktycznie przekazuje odpowiedzialność, czy tylko dokłada pracy. W wielu organizacjach rozwój bywa jedynie perfumowaną nazwą przeciążenia. Prawdziwy wzrost wymaga konstrukcji doświadczenia, a nie tylko zwiększenia liczby obowiązków. Równie ważne jest zarządzanie różnicami zdań. Zadaniem lidera nie jest wymazanie sporów, lecz poprowadzenie ich tak, by służyły lepszemu rozumieniu sytuacji. Kluczowe jest przeniesienie konfliktu z poziomu tożsamości na poziom przesłanek. Zamiast pytać, kto ma rację, należy badać wartości i informacje stojące za każdą ze stron. Dojrzała organizacja uczy się zarządzać napięciami, by stały się źródłem innowacji. Lider musi chronić spór przed agresją oraz fałszywą zgodą, która prowadzi do cichego sabotażu decyzji. W przypadku konfliktu wartości lider powinien pytać nie tylko o opłacalność, ale i o precedens oraz niewidoczny koszt. W budowaniu zespołu kluczowe jest zrozumienie, że ludzie nie są identyczni. Równe traktowanie nie zawsze oznacza traktowanie w ten sam sposób. Personalizacja przywództwa musi współistnieć ze wspólnymi standardami. Zespół potrzebuje jasnych reguł i wzajemnej odpowiedzialności, by empatia nie przeobraziła się w miękki chaos. Równie ważne są rytuały komunikacyjne. Lider musi precyzyjnie określić cel każdej rozmowy, by nie stała się ona podatkiem od życia zawodowego. Fundamentem jest zaufanie. Jest ono mechanizmem obniżania kosztów koordynacji. Tam, gdzie panuje zaufanie, ludzie szybciej zgłaszają problemy i mniej energii zużywają na samoobronę. Lider buduje zaufanie spójnością decyzji i reakcji. Budowanie zespołu polega na tworzeniu systemu przywództwa, a nie na samotnym mikrozarządzaniu. Lider musi stworzyć strukturę szczerości i wykonania. Budowanie zespołu to w rzeczywistości kształtowanie przyszłych liderów. Zespół może stać się szkołą przywództwa albo fabryką posłuszeństwa. Różnica tkwi w pytaniach, czy lider pyta jedynie o wykonanie zadania, czy także o to, czego członek zespołu się nauczył i jaką odpowiedzialność może przejąć. Prawdziwym dziedzictwem nie są tylko wyniki, lecz to, jaki zespół zostaje po liderze. Prawdziwe przywództwo zwiększa dojrzałość zespołu, zamiast jego eksploatować. Kluczowe jest tu napięcie między wymaganiem a wsparciem. Dobry lider łączy oba elementy. Wymaga, bo wierzy w potencjał wzrostu i wspiera, bo wie, że ten wzrost wymaga odpowiednich warunków. Bohaterstwo organizacyjne jest potrzebne w kryzysie, ale jeśli staje się modelem operacyjnym, oznacza to błąd w projekcie systemu. Ludzie obserwują nie tylko słowa lidera, lecz przede wszystkim to, co on toleruje. Zarządzanie personelem nie jest administracją zasobami ludzkimi, lecz praktyką wydobywania i ochrony potencjału. Zespół nie jest narzędziem lidera, lecz wspólnotą działania. Lider musi być architektem odpowiedzialności. Powinien rozwijać ludzi nie po to, by byli jego przedłużeniem, lecz by stali się zdolni do własnego przywództwa. Wymagane są pytania, uważne słuchanie i codzienna praca nad odpowiedzialnością. Lider, który realnie usuwa bariery, czyni wymagania uczciwszymi. Decyzja to moment, w którym przywództwo przestaje być rozmową o możliwościach, a staje się interwencją w rzeczywistość. Trzeba coś wybrać i coś odrzucić, zaakceptować koszt oraz wziąć na siebie ryzyko. Decyzje liderów różnią się od wyborów prywatnych tym, że ich konsekwencje rozchodzą się po całej organizacji. Zaniechanie bywa tu równie znaczące co działanie. Staranność przed decyzją kosztuje mniej niż naprawianie błędów podjętych na skróty. Najczęstszym błędem jest zbyt szybkie przejście od problemu do rozwiązania. Świadome decydowanie zaczyna się od właściwych pytań. Pytanie, co powinniśmy zrobić, często uruchamia mechanizm domykania. Szukamy jednej szybkiej odpowiedzi. Z kolei pytanie, co moglibyśmy zrobić, otwiera przestrzeń eksploracji. W decyzjach organizacyjnych jest to kluczowe, gdyż umysł pod presją chwyta to, co znajome, a niekoniecznie najtrafniejsze. Kolejnym krokiem jest pytanie, kto się ze mną nie zgadza i dlaczego. Zgoda w zespole często oznacza konformizm lub lęk. Lider powinien celowo szukać stanowisk odmiennych, by sprawdzić, czy jego rozumowanie ma kontakt z oporem rzeczywistości. Sprzeciw jest narzędziem testowania jakości myślenia. Ostatnim etapem jest weryfikacja fundamentów. Pytanie, co jeśli moje założenia są błędne, stanowi podstawowe narzędzie higieny decyzyjnej. Optymizm ma wartość tylko wtedy, gdy przeszedł próbę pytań. Posner i Wems proponują sekwencję pytań. Dlaczego to u was nie zadziało? A następnie, więc jak możecie to zmienić, żeby jednak zadziałało? To podejście uznaje realność obiekcji, ale nie pozwala w nich zamieszkać. Opór zostaje tu przekształcony w projektowanie sukcesu. Kolejnym elementem jest eksploracja opcji. Decyzje binarne kończą się porażką częściej niż te, w których rozważa się więcej alternatyw. Pomocny jest test znikających opcji. Pytamy, gdybyśmy nie mogli wybrać żadnej z obecnych dróg, co innego moglibyśmy zrobić? To wymusza wyjście poza schematy. Warto też zastosować dystans psychologiczny. Pytanie, co doradziłbym mojemu najlepszemu przyjacielowi, pozwala odsunąć ego i lęk od jakości osądu. Widzimy sytuację klarowniej. Ostatnim elementem jest ocena konsekwencji w czasie. Metoda 10-10-10 pyta o nasze odczucia za 10 minut, 10 miesięcy i 10 lat. Lider musi dostrzegać cień decyzji rzucany w przyszłość. To jedno z najważniejszych pytań etycznych w zarządzaniu. Pierwsza logika opiera się na minimalnej odpowiedzialności. Co możemy zrobić bez kary i skandalu? Druga to odpowiedzialność rzeczywista. Wpływ decyzji na ludzi, reputację i integralność. W kryzysach problemem nie jest brak przepisów, lecz pytanie o granice dopuszczalności zamiast godności wyboru. Dojrzałe zarządzanie wymaga odróżnienia ryzyka od niepewności. Lider musi traktować decyzje jak hipotezę działania. Na podstawie wiedzy zakłada skutek, obserwuje rzeczywistość i koryguje kurs. Chroni to przed paraliżem decyzyjnym oraz ślepym uporem. Lider może powiedzieć, że to jest nasza najlepsza obecna hipoteza, a nie dogmat. Dogmaty zarządcze szybko się starzeją i często blokują organizacje. Istnieją jednak sfery wymagające stanowczości jak bezpieczeństwo, prawo czy godność ludzi. Lider musi odróżnić obszary dopuszczające testowanie od tych, w których granice są nieprzekraczalne. Kolejnym wymiarem jest koszt zaniechania. Brak reakcji to również decyzja. Sytuacja rozwija się zawsze, nawet gdy lider stoi z założonymi rękami. Należy zatem pytać, kto zapłaci za nasze niezdecydowanie. Rozwaga zbiera informacje, by lepiej zdecydować. Odwlekanie zbiera preteksty, by nie zdecydować wcale. Dobre decyzje wymagają klarownych kryteriów. Przywództwo polega na uczciwym nazwaniu hierarchii wartości. Dobry lider dba o pamięć decyzyjną i zapisuje, co zakładaliśmy i dlaczego. To fundament odpowiedzialności. To odpowiedzialność poznawcza. Równie istotna jest jednak komunikacja decyzji. Lider powinien wyjaśnić przede wszystkim dlaczego. Ludzie nie muszą zgadzać się z wyborem, by go zaakceptować. Wystarczy im świadomość, że proces był uczciwy, a logika przejrzysta. Warto mówić o trudnych decyzjach w sposób nieinfantylizujący. Dojrzałe przywództwo to zdolność powiedzenia trudnej prawdy bez tchórzliwego pudrowania jej eufemizmem. Po decyzji następuje etap uczenia się. Bez przeglądu skutków każda decyzja staje się zmarnowaną lekcją. Dojrzały lider wie, że przyznanie się do błędu zwiększa autorytet, o ile prowadzi do realnej nauki. Lider musi rozwijać własny osąd, by odróżniać presję od priorytetu. Dobra decyzja to taka, której proces można obronić, której założenia sprawdzono, a sens wyjaśniono ludziom bez uciekania w mgłę. Decyzja pokazuje, czy wartości są kryteriami, czy jedynie ozdobami. W świecie presji szybkości największą przewagą może okazać się zdolność zadania kilku pytań, które uchronią organizację przed kosztowną pewnością. Każda organizacja ma swoją grawitację. Im dłużej istnieje, tym silniej przyciąga ludzi ku temu, co znane i proceduralnie bezpieczne. Bezwład nie wynika ze złej woli. Często rodzi się z sukcesu lub lęku przed utratą kontroli. Zmiana jest trudna, bo walczy z całym układem nawyków. Posner i Wims definiują wprowadzanie zmian jako sam rdzeń przywództwa. Menedżerowie dbają o status quo. Liderzy zaś prowadzą ludzi tam, gdzie jeszcze nie byli. W obliczu trudności błędem jest pytanie. Co poszło nie tak? To zaproszenie do szukania winnych. Zamiast tego warto zapytać. Co jest możliwe do zrobienia i komu na tym zależy? Drugie pytanie. Komu na tym zależy? Jest równie istotne. Każda zmiana potrzebuje koalicji sensu. Lider musi zatem rozpoznać, kto ma realny powód, by zaangażować się w proces zmiany. Zmiana dzieje się wśród ludzi, z ich obawami i ambicjami. Wyzwania wymagają również odwagi wyobraźni. Nie chodzi o ignorowanie ryzyka, lecz o wydobycie pomysłów, które wcześniej odrzucono jako zbyt śmiałe lub politycznie trudne. Lider musi zatem rozdzielić dwie fazy. Najpierw poszerzyć wyobraźnię, a dopiero potem sprawdzić wykonalność. Kolejne ważne pytanie brzmi, kto jeszcze zmagał się z podobnym problemem i czego możemy się od niego nauczyć? Uczenie się na analogiach skraca drogę od pychy do kompetencji. Kluczowym pojęciem jest tutaj kreatywne porzucanie. Organizacje kochają dodawanie nowych procedur, lecz rzadko pytają, co należy zakończyć. Posner i Wims proponują pytanie. Czy są rzeczy, które staramy się robić lepiej, a których w ogóle nie powinniśmy już robić? Nie ma nic bardziej jałowego niż perfekcyjne wykonywanie zadania, które utraciło sens. Kreatywne porzucanie wymaga odwagi aksjologicznej, gdyż zmusza do powrotu do celu. Porzucanie w imię celu to oczyszczanie przestrzeni działania. Wąskie gardło nie zawsze znika dzięki wielkiej strategii. Czasem proces zaczyna się od pytania, czy nie oddajemy hołdu martwej procedurze. Przywództwo w zmianie to pomiar skutków i ciągła korekta. Bez tego kreatywne porzucanie staje się zwykłym bałaganem. Kluczowe jest pytanie o tożsamość. Co chcemy bezwzględnie zachować? Lider musi nazwać nienaruszalny rdzeń, wtedy zmiana przestaje być zdradą tożsamości, a staje się jej dojrzalszym wcieleniem. Lider musi jasno zakomunikować, że zachowujemy to, co stanowi naszą prawdziwą tożsamość, ale zmieniamy formy, które przestały jej służyć. Skuteczna zmiana wymaga myślenia scenariuszowego. Pytania: co jeśli? Pozwala wyjść poza jedną wizję przyszłości. To antidotum na planowanie życzeniowe, które często istnieje tylko w prezentacjach. Myślenie to nie pesymizm, lecz szacunek dla złożoności świata. Lider dający przestrzeń na takie pytania zwiększa zdolność zespołu do adaptacji. Kluczowym narzędziem jest tutaj premortem. Zespół wyobraża sobie, że projekt poniósł całkowitą porażkę i pyta: dlaczego tak się stało? Ta metoda legalizuje krytyczne myślenie. Pozwala uniknąć pułapki entuzjazmu grupowego i chroni przed kosztownymi rozczarowaniami. Zmiana wymaga programu uczenia się. Posner i Wems podkreślają, że proces ten jest okazją do nauki, a nie tylko zadaniem do odhaczenia. Organizacje często skupiają się na samym wdrożeniu, zapominając o zrozumieniu tego, czego ta zmiana uczy nas o klientach czy kulturze. Bez refleksji organizacja może zamknąć projekt, ale nie zwiększy swojej mądrości. Wyzwania obnażają prawdziwą kulturę organizacyjną. Kultura nie mieszka w deklaracjach, lecz w odruchach pod presją. Dlatego lider powinien obserwować zachowania uboczne, które są realnymi danymi. Transformacja generuje koszty czasowe i emocjonalne. Lider musi pytać, kto realnie ponosi ten koszt. Należy odróżnić zmianę rzeczywistą od performatywnej. Gdy zmieniają się tylko nazwy działów, a stara logika pozostaje nietknięta, rodzi się cynizm. Lider musi pytać, co konkretnie zmieni się w codziennej pracy i jakie zachowania przestaną się opłacać. Jeśli odpowiedzi dotyczą jedynie haseł, zmiana jest teatralna. Każda transformacja potrzebuje rytmu. Zbyt wolne tempo gasi energię, zbyt szybkie przekracza zdolność absorpcji organizacji. Ludzie akceptują zmiany, gdy mają punkty oparcia. Jasny cel i przewidywalny proces decyzyjny. Trudno tańczyć na podłodze, którą ktoś w tym samym czasie wymienia. Narracja nie może być propagandą sukcesu. Musi łączyć sens z realizmem, traktować ludzi jak dorosłych. Prawdziwe zaangażowanie rodzi się z uczestnictwa, a nie z deklaracji lojalności. Kluczowi są tu menedżerowie średniego szczebla. To oni decydują, czy strategia stanie się praktyką. Jeśli ludzie nie zostaną wysłuchani, stają się wąskim gardłem zmiany. Prawdziwe wyzwania wymagają od liderów odwagi do zatrzymania własnego planu. Często pojawia się efekt kosztów utopionych, przekonanie, że skoro tyle już zrobiliśmy, trzeba iść dalej. To niezwykle kosztowny mechanizm. Lider powinien wcześniej ustalić punkty kontrolne. Pytanie o to, co musiałoby się wydarzyć, abyśmy zmienili kurs, powinno paść przed startem. Organizacja, która potrafi pytać, szybciej rozpoznaje niepowodzenie. Ta, która karze za złe wiadomości, będzie brnąć naprzód, aż korekta stanie się niemożliwa. Zmiana nigdy nie jest czysto techniczna. Każda transformacja dotyka ludzkiego poczucia kompetencji. Lider musi pytać, kto w tej zmianie traci poczucie mistrzostwa. Czy dajemy ludziom czas i godność uczenia się? Bez tego zmiana upokarza tych, którzy wcześniej byli filarami organizacji. Istnieje również wymiar polityczny zmiany. Każda modyfikacja przesuwa władzę, zasoby i zakres decyzji. Lider udający, że zmiana jest neutralna, traci zdolność rozumienia oporu. Powinien pytać, jak ta zmiana wpływa na układ sił. Warto pytać, czy rozwiązujemy realny problem, czy to odpowiedź na przyszłość, czy tylko rytuał prestiżu? Przywództwo polega na roztropnym rozpoznaniu, co zachować, co poprawić, a co porzucić. Zmiana jest w istocie aktem selekcji wartości. Największym zagrożeniem dla organizacji nie jest głośny opór, lecz grzeczne i proceduralnie poprawne trwanie przy rozwiązaniach, które dawno straciły sens. Czy potrafimy odróżnić stabilność od stagnacji? Zanim nasza pewność siebie stanie się najdroższym błędem w historii firmy? Prawdziwa odwaga lidera objawia się nie w szybkim podawaniu odpowiedzi, lecz w zdolności do zadania pytania, które zburzy bezpieczny, lecz jałowy spokój.